Lista Rachonia w Radiu Gdańsk. Magazyn polityczny.
Radosław Sikorski, były polski minister spraw zagranicznych, były marszałek Sejmu, były minister obrony, były wiceminister obrony narodowej, obecnie poseł do Parlamentu Europejskiego i przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi, wystąpił po raz kolejny w mediach w Polsce i po raz kolejny w swojej karierze powtórzył najbardziej brutalne i najbardziej kłamliwe tezy rosyjskiej propagandy, tego, co jest nie tylko przekazem propagandowym rosyjskich mediów, rosyjskich instytucji publicznych, ale przede wszystkim tego, co jest podstawą ideologiczną, na której Federacja Rosyjska prowadzi całą serię swoich wojen. Między innymi kwestia dotycząca rzekomego nieistnienia Ukrainy oraz Ukrainy jako państwa sztucznego, które w efekcie jest zlepkiem terytoriów należących do innych państw, to tezy kłamliwe, które Władimir Putin głosił na długo zanim pierwsze wojska Federacji Rosyjskiej pojawiły się na Ukrainie. Głosił to na długo, zanim na Majdanie Niezawisłości na Ukrainie rozpoczęły się walki o niepodległość tego państwa. Radosław Sikorski jest politykiem wytrawnym, pełnił najważniejsze funkcje w państwie polskim, w tym najważniejsze funkcje w aparacie odpowiadającym za bezpieczeństwo naszego państwa. Zna świetnie te uwarunkowania i świetnie wie, że właśnie to było podstawą tych kluczowych wystąpień Władimira Putina, między innymi w 2007 roku na konferencji bezpieczeństwa w Monachium, gdzie zdefiniowana została swego rodzaju wojna Federacji Rosyjskiej z Zachodem, a także w artykule takim fundamentalnym, nazwijmy to eseju, w którym Władimir Putin uzasadnił, z jakiego powodu jego państwo pod jego przewodnictwem prowadzić będzie wojnę. Radosław Sikorski powtórzył te tezy kilkukrotnie. W 2014 roku w wywiadzie dla portalu Politico tam stwierdził, że Polska uzyskała propozycję albo otrzymała propozycję udziału w rozbiorze Ukrainy w roku 2008. Później powtórzył tę tezę w swojej książce, odwołując się do kolejnego spotkania pomiędzy Putinem a Tuskiem w roku 2009 w Sopocie, gdzie miał usłyszeć te słowa polski premier i dyplomaci, którzy mu towarzyszyli, po czym powtórzył te słowa również ostatnio w wywiadzie dla jednej z komercyjnych stacji. Tym razem powiedział je w trochę innym kontekście, stwierdzając, że Polska, państwo, które udziela w tej chwili jednej z największych pomocy militarnych i humanitarnych oraz największej zdecydowanie pomocy logistycznej dla prowadzącej wojnę obronną Ukrainy, użył tego rodzaju sformułowania. Stwierdził, że Polska miała w pierwszych dniach wojny robić to po to, żeby zastanowić się, czy przypadkiem nie będzie chciała wziąć udziału w rozbiorze Ukrainy. To oczywiste kłamstwo wykorzystane zostało bardzo szybko przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji i będzie jeszcze wykorzystywane wielokrotnie. O tym, jakie to ma znaczenie, będziemy rozmawiać dziś, bo właśnie ta sprawa w tym tygodniu jest na szczycie mojej listy. A państwa i moim gościem jest dr Jan Matkowski, wykładowca akademicki, człowiek, który specjalizuje się w analizie tego, co dzieje się na ukraińskiej scenie politycznej, a także w stosunkach pomiędzy Polską a Ukrainą. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Radosław Sikorski po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat w kluczowym, ważnym momencie z perspektywy interesów rosyjskich i rosyjskiej agresji na Ukrainę podnosi publicznie kwestię tego, o czym Władimir Putin mówił wielokrotnie, rosyjskiej dezinformacji o polskiej woli i propozycji ze strony Rosji płynącej w kwestii podziału Ukrainy. Jak to rozumieć? Jak rozumieć, jak Jan Matkowski rozumie cały ciąg tych wypowiedzi od roku 2014 aż do teraz?
Panie redaktorze, wypowiedź ministra Sikorskiego jest bardzo ważna, ale tylko wyłącznie w kontekście narracji rosyjskiej. Przypomnę tutaj, że obecnie Kreml w taki sposób usprawiedliwia wojnę na Ukrainie, nie tłumacząc, że Ukraina została podbita, że została zajęta, że wprowadzono zarządzenia tym państwem, że straciło suwerenitet, czyli niepodległość. W mediach rosyjskich nawet mapa pogodowa jest przedstawiona w taki sposób, gdzie zachodnia część Ukrainy i Lwów należy do państwa polskiego. Mianowicie dlatego, że żeby udowodnić tą kremlowską narrację, że Ukraińcy jednak są sterowani z Zachodu, a część Ukrainy to straciła rzeczywiście niepodległość i wielu Rosjan wierzy w to. Wypowiedź niepospolitego człowieka z państwa polskiego, ministra obrony niegdyś i ministra spraw zagranicznych, tylko łącznie sprawia to, że ten przekaz rosyjski się wzmacnia i bardziej jeszcze się uwiarygadnia. Tutaj mówimy o Radosławie Sikorskim jako agencie rosyjskich wpływów. Jeżeli by to była tam jedna wypowiedź, można by było to inaczej trochę skomentować. Natomiast niestety to nie jest pierwsza jego i nawet nie druga, nie trzecia ta odpowiedź. Tutaj przypomnę, że w 2013 czy bodajże 2014 roku w trakcie Majdanu Radosław Sikorski wówczas miał straszyć opozycji ukraińską, jeżeli się nie podda na żądanie Janukowycza, to do rana oni zginą. Widzieliśmy i słyszeliśmy kilka razy już wypowiedzi w trakcie wojny ukraińsko-rosyjskiej, które wypowiedzi Radosława Sikorskiego, które wprost mówią, że pozycja, którą on zajmuje w przestrzeni informacyjnej, a ta przestrzeń informacyjna nie tylko ogranicza się do państwa polskiego, ale również dość dobrze jest obserwowane i z Ukrainy, i z Rosji, dobrze obserwowane jest na zachodzie i ten przekaz bardzo daleko szerzy się w granicach geograficznych. Świadczy o tym, że jednak nie są to bezmyślne czy absurdalne wypowiedzi, a to wypowiedzi, które skierowane do konkretnych odbiorców i propozycji, które my możemy traktować jako prowokacje.
To proszę powiedzieć, bo to jest bardzo istotny aspekt tego wszystkiego. Jakie jest miejsce tej koncepcji, tego kłamstwa, wiemy o tym bardzo dobrze, ale jednak konsekwentnie powtarzanego i to, że coś jest rozpoznawane i o tym, że Polacy są świadomi tego, że kłamstwem jest to sformułowanie, nie oznacza to, że wszyscy odbiorcy tych komunikatów mają tego pełną świadomość. Władimir Putin wielokrotnie wskazywał w swoich tekstach, nawet takich ważnych artykułach, które publikował jeszcze przed wybuchem tej najostrzejszej fazy wojny, że Ukraina de facto jest państwem, które powinno być podzielone pomiędzy dwa, być może trzy państwa. Jakie jest znaczenie tej opowieści w historii, którą próbuje opowiadać rosyjska władza?
Oprócz wzmocnienia narracji rosyjskiej, czyli udowodnienia, że to, co mówi Putin, to rzeczywiście ma konkretne podstawy, podstawy polityczne, podstawy, które miały zamiar do realizacji, to oprócz tego ta wypowiedź jeszcze służy temu, że być może w przyszłości, w trakcie już po wojnie, w trakcie układania stosunków polsko-ukraińskich, niechętni po stronie ukraińskiej, czy niechętni po stronie polskiej też będą się sugerować tymi wypowiedziami i obserwując działania Rosji, to śmiało możemy powiedzieć, że zachowania podobne do tego, które obserwujemy i wypowiedzi u ministra Sikorskiego mają wszystkie cechy wojny hybrydowej, która jest prowadzona szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej przez Federację Rosyjską. Te elementy, które prowadzone w kontekście wojny hybrydowej są ponad przestrzenią i ponad czasem. Rosjanie sięgają do nich w różnych okresach i w różnych sposobach. Obecnie nikt poważnie nie traktuje te słowa ani w Polsce, ani na Ukrainie, ale nie wiemy za 10 lat, za 15 lat, czy nikt nie będzie sięgał do tej wypowiedzi, ponieważ to chodzi do historii. Ktoś potem będzie analizował, potem będzie pisał, udowadniał różne rzeczy i to nie jest wypowiedź zwykłego Kowalskiego.
To jak w tym kontekście, panie doktorze, to jak w tym kontekście patrzeć na jeszcze kilka innych rzeczy? No między innymi wypowiedź dotycząca Nord Stream i eksplozji czy sabotażu na tych gazociągach z takim uśmiechem i przekonaniem, no jakiż interes mieliby Rosjanie w niszczeniu swojej własnej infrastruktury, a przecież historia rosyjskich działań sabotażowych przeciwko własnemu terytorium, własnej infrastrukturze i przeciwko własnym obywatelom jest bardzo długa i w tej historii poczesne miejsce zajmują ludzie, którzy rządzą dzisiaj Rosją. Nikołaj Patruszew, Władimir Putin byli organizatorami bardzo znanych tego rodzaju operacji. Wydaje się to trudne do przyjęcia, że były minister spraw zagranicznych, były marszałek Sejmu, były minister obrony. Nie ma tak podstawowych informacji dotyczących sposobu funkcjonowania państwa z Polską sąsiadującego i otwarcie Polsce wrogiego.
Społeczeństwo polskie, szczególnie służby odpowiednie, powinny wprost zadać ministru Sikorskiemu pytanie, czy nie jest on agentem rosyjskich wpływów, bo z działania, z wypowiedzi, z jego zachowania, tak to spostrzegamy my jako społeczeństwo, jako dziennikarze, jako eksperci i już wspominali. Nie są wypowiedzi, które gdzieś tam na końcu zerwały się z końca języka, tak to są świadome działania dywersyjne i prowokacyjne, które ma służyć interesom polityki Kremla, jak polityki wewnętrznej Federacji Rosyjskiej, tak i polityki zewnętrznej, którą Kreml prowadzi na forum międzynarodowym. Więc była nadzieja, że po wypowiedzi ministra Sikorskiego a propos wybuchów na Nord Streamie, w jakiś sposób społeczeństwo polskie otrzymał odpowiedzi, co jest motywacją i dlaczego właśnie tak ważna osoba i w obecnej polskiej opozycji i w historii niepodległej Polski wypowiada się i co jest przyczyną tego, że właśnie on się zachowuje w taki sposób, a nie inny, zachowuje się jako prowokator i jako agent wpływów obcego państwa. Niestety do dnia dzisiejszego żadnych odpowiedzi myśmy nie usłyszeli. Nie ma żadnej jasności do końca, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Ale tutaj też obserwujemy ciąg dalszy tych absurdalnych twierdzeń i konkluzji, które po tych twierdzeniach wynikają. Zresztą i temu świadczy ostatnia wypowiedź dotycząca tego, że Polacy wyczekiwali i mieli zająć Kijów i część Ukrainy wziąć udział w rozbiorze wraz z Rosjanami. Oczywiście to jest nieprawda. Pamiętamy o tym, że dzień przed agresją w Kijowie rezydował prezydent Andrzej Duda. Pamiętamy, jak premierzy Morawiecki i Kaczyński udawali się pociągiem inkognito do Kijowa, jak szef kancelarii premiera Michał Dworczyk z delegacją przedzierał się przez front, żeby dostać się do strony ukraińskiej i prowadzić negocjacje. Społeczeństwo polskie to obserwowało, trudno by było uwierzyć w te wypowiedzi. No niestety prawdopodobnie odbiorcą tych twierdzeń ma znajdować się prawdopodobnie w Rosji, który jest ograniczony w informacji, który jest manipulowany kremlowską propagandą i dla którego minister Rzeczypospolitej i przedstawiciel Zachodu jest bardzo wiarygodnym w tym, co on mówi.
To ostatnie pytanie, bo kończy się czas naszego spotkania. Czy te słowa zostały zauważone, w jakiś sposób sprostowane, czy znajdowały się jakieś istotne odniesienia do tych słów Radosława Sikorskiego w ukraińskiej przestrzeni informacyjnej?
Były cytowane przez prasę ukraińską. Ze strony ukraińskiej nie widziałem żadnych komentarzy oficjalnych polityków, przedstawicieli władzy. Nikt to nie skomentował, ponieważ uznali, że komentowanie tutaj nie ma sensu i komentowanie rzeczy absurdalnych byłoby prawdopodobnie błędem. Negatywne były komentarze pod artykułami w prasie, negatywne były komentarze w sieciach społecznościowych. Ukraińcy nie wierzą, Ukraińcy bardzo pozytywnie akceptują obecną pomoc państwa polskiego i narodu polskiego. W związku z tym wizerunek Polski i Polaków w chwilach obecnych już rok jest bardzo, bardzo silnie wzmocniony na Ukrainie. Ukraińcy patrzą się na Polaków z wielkim optymizmem i na naród, i na państwo, dzięki któremu państwo ukraińskie jeszcze istnieje. Wysocy politycy ukraińscy wprost powiedzieli, że gdyby Polacy w pierwszym miesiącu nie wsparli, nie pomogli, to my byśmy już nie żyli, bylibyśmy martwi. To jest cytat. Więc na Ukrainie bardzo negatywnie to zostało odebrane i wśród komentatorzy w sieciach społecznościowych bardzo negatywnie było to komentowane.
Panie doktorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Pan doktor Jan Matkowski, analityk ukraińskiej sceny politycznej, wykładowca akademicki i specjalista w kwestiach dotyczących stosunków pomiędzy Polską a Ukrainą. Dziękuję uprzejmie za to spotkanie.
Dziękuję.